Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Dzień dobry!
Czy wy, kochani słuchacze, grywacie czasem w koszykówkę?
Starsi z was pewnie uczą się już tej gry w szkole na WF-ie, ale i młodsi przecież mogą ćwiczyć rzucanie do kosza, tylko zawieszonego może troszkę niżej. A jak osiągniecie już ponad 2 metry wzrostu, jak nasz dzisiejszy gość, to będziecie mogli grać na poważnie.
I tu jest niespodzianka. Wiecie, że koszykówka została wymyślona właśnie dla uczniów jako szkolna gra sportowa na zimę do grania w budynku?
Serio? Nie dla najwyższych mężczyzn i kobiet w społeczeństwie?
Początkowo nie. W jednej ze szkół sportowych w Stanach Zjednoczonych, jakieś 130 lat temu, dyrektor zastanawiał się nad nowym sportowym zajęciem dla swoich nastoletnich uczniów, które pomogłoby im utrzymać dobrą kondycję w czasie zimowych miesięcy, gdy rzadziej trenują na dworze. Miało to być coś łatwego do nauczenia, ale wciągającego. Zlecił to zadanie nowemu nauczycielowi.
Czyli zamówił nowy sport.
Mhm.
Myślałam, że takie rzeczy powstają naturalnie, tak trochę nie wiadomo kiedy. No wiesz, że ludzie kopią do siebie piłkę na łące, potem stopniowo wymyślają do tego zasady i powstaje piłka nożna.
Zdaje się, że z futbolem rzeczywiście było jakoś tak jak mówisz, ale nie z koszykówką. Jej twórcą był amerykański pastor i nauczyciel WF-u James Naismith. Chciał, żeby dzieci grające w jego nową grę dużo biegały i skakały, używając do tego piłki, którą łatwo będzie złapać, a więc dosyć dużej. Pierwszymi koszami były takie sztywne, duże do zbierania brzoskwiń. Zostały powieszone na pewnej wysokości i piłkę trzeba było z nich wyciągać od góry po każdym celnym rzucie, bo miały dno.
Oczywiście. Kosz do zbierania brzoskwiń bez dna nie miałby sensu.
Gdyby więc ktoś zapytał was kiedyś, co ma wspólnego koszykówka z brzoskwinią, to już wiecie.
A bardziej praktyczną wiedzę na temat tego sportu uzyskacie już za moment, słuchając rozmowy Kamili Wędrochy i Jeremiego Świątczaka z reprezentantem Polski w koszykówce mężczyzn. Posłuchajcie.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Dzisiaj przeniesiemy się na parkiet koszykarski, a tajniki tej gry zdradzi nam Mikołaj Witliński, zawodnik Trefla Sopot. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć wam.
Ile godzin dziennie pan trenuje?
Wiesz co, w zależności od okresu, jaki mamy, jeżeli jest okres przygotowawczy, to trenujemy 2 razy dziennie, przeważnie po 2 godziny. Rano, wieczorem ten trening jest troszeczkę krótszy, 1,5 godziny, 1:40. A w sezonie, jak już mamy regularnie mecze, 1-2 razy w tygodniu, zależy, czy gramy w europejskich pucharach, czy tylko jest mecz ligowy, to przeważnie mamy trening 1 dziennie. Ale jest to taki dłuższy trening połączony z siłownią, z wideo, z jakimiś zajęciami u fizjoterapeuty. Potem na koniec jest trening główny, koszykarski. Gdzieś tam spędzamy na tej hali około 3-4 godzin, jeżeli mamy jedną jednostkę treningową w ciągu dnia.
Czy trenował pan kiedyś jakiś inny sport niż koszykówka?
Tak, wiesz co, jak zacząłem grać w koszykówkę, jak miałem 9 lat już, a wcześniej gdzieś rodzice mnie zapisali na unihokej i na karate, także to były 2 dyscypliny, które wcześniej uprawiałem przed koszykówką, ale dosyć szybko tak się życie potoczyło, że trafiłem na ten koszykarski szlak i w sumie już tak zostałem do tej pory.
Czyli nie było jakby odchodzenia od tego sportu, nie interesował się pan innymi rzeczami, kiedy pan już od tego 9 roku życia zaczął trenować koszykówkę?
Nie, totalnie nie. Jestem dużym szczęściarzem, ponieważ nie miałem żadnych przerw od początku, gdzieś ta koszykówka mnie pochłonęła w pełni. Totalnie się zakochałem i to była dla mnie fascynacja, pasja, hobby. Tylko interesowałem się tym, interesowałem się meczami mojej ulubionej drużyny, także śledziłem poczynania zawodowych koszykarzy, czy to była NBA, czy Euroliga, czy Polska Liga, także byłem niesamowicie w to wkręcony i w sumie zostało mi chyba, no nie chyba, tylko na pewno do tej pory ten zapał i zacięcie. Także można powiedzieć miłość od pierwszego wejrzenia.
Czy ma pan jakiegoś koszykarskiego idola?
Teraz ciężko, abym mógł wskazać jednego koszykarskiego idola. Jest kilku zawodników, którzy na pewno inspirują mnie swoją grą, motywują albo też po prostu mi się podobają pod kątem mentalnym. Ale czy to są idole, to niestety nie mogę tak powiedzieć. Ale wcześniej, jak byłem młodszy, to na pewno miałem bardzo dużo idoli. Lokalnych graczy, którzy tutaj kiedyś grali w programie Treflu Sopot, czy w NBA na przykład, byłem dużym fanem LeBrona Jamesa. Myślę, że z perspektywy czasu, jak tak się zagłębiłem w życiorys i historię, i biografię Kobe'ego Bryanta, świętej pamięci, to ta persona bardzo mi zaimponowała i wywarła na mnie bardzo duże wrażenie.
Czy kiedyś miał pan mentora, który prowadził pana w klubie?
Kilku ich było na mojej drodze. Na pewno gdzieś na początku tymi mentorami, w sumie do tej pory pewnymi autorytetami byli moi rodzice, moja mama, mój świętej pamięci tata, ale w klubach miałem tak różnych, przeróżnych mentorów, ale to głównie byli trenerzy, którzy mnie prowadzili. Jednych darzyłem większą sympatią, drugich mniej. To też, można powiedzieć, była taka relacja wzajemna, gdzie pewien trener, który jakby więcej mi ufał, bądź miał ze mną lepszy kontakt taki poza boiskiem, to też bardziej temu trenerowi ufałem. Tych trenerów miałem kilku i w sumie nie przychodzi mi nic innego do głowy poza trenerami, którzy mnie prowadzili wcześniej.
A w jakim klubie marzy pan, aby zagrać?
To jest marzenie, ale myślę, że bardzo ciężkie do zrealizowania. Ale myślę, że na pewno klub euroligowy. A jak teraz oglądałem ostatnio Final Four Euroligi, to byłby to Olympiakos Piraeus. To myślę, że to jest taki klub marzenie, bądź Real Madrid. To są takie dwie wielkie marki, które gdzieś tam no, niesamowicie mnie przyciągają.
Czy lubi pan się przypychać pod koszem?
Lubię i to jest coś, co mnie nakręca, napędza i taka forma rywalizacji na pewno mi sprzyja i też mi bardzo odpowiada. A że to należy też do mojej pozycji, także nie pozostaje mi nic innego, jak to robić i gdzieś tam mieć satysfakcję z wygranych rywalizacji.
Jakie są pozycje w koszykówce?
Jest rozgrywający, jest rzucający obrońca, jest niski skrzydłowy, jest silny skrzydłowy i jest center.
Pan gra na pozycji centra, ma pan 2 metry i 8 centymetrów i dość dużą masę. I ile trzeba mieć takiej masy, żeby być dobrym centrem?
To jest wszystko kwestia indywidualna. Ja osobiście ważę około 113-114 kilo. To jest moja waga, ale też znam zawodników z mojej pozycji, którzy ważą po 123 kilo, po 125 kilo. Także to są zawodnicy już bardzo fizyczni, ciężko ich przepchnąć, aczkolwiek przy takich gabarytach jak 123-125 kg to też ci zawodnicy są mniej mobilni. Także gdzieś tam można w innych aspektach wyszukiwać tej przewagi. Wszystko indywidualne. Są też, myślę, zawodnicy w Europie, którzy ważą po 123 kg i pewnie się ruszają niesamowicie pod kątem atletycznym i biegowym i są uzdolnieni motorycznie, także ciężko wskazać, ile trzeba ważyć.
Na czym polega pozycja centra?
Myślę, że center jest głównie rozliczany z walki pod koszem, zajmowanie pozycji, kreowanie pozycji zawodnikom rzucającym poprzez stawianie zasłon na pick and rollach albo zasłon od piłki. To jest numer jeden. Numer dwa, walka na tablicach, zbiórki w ataku, zbiórki w obronie. Po prostu gdzieś tam bycie taką ostoją w polu 3 sekund pod koszem. To są główne zadania. No i też myślę, że dobry center to center, który potrafi dobrze bronić i gdzieś tam jest głównym, no mocnym aspektem tej obrony zespołowej.
Mówiliśmy już o przypychaniu się pod koszem, a pan gra na pozycji centra, jest dość wysoki i pewnie przeciwko panu też grają wysocy gracze. Przeciwko jakiemu najwyższemu graczowi pan grał?
Było ich wielu. Nie pamiętam najwyższego. Teraz tak najświeższa sprawa, no to nie wiem, Aleksander Balcerowski, który ma 2,17 wzrostu, Adam Łepeta, który gdzieś tam ma 2,18.
A przeciwko jakiemu najbardziej znanemu zawodnikowi pan grał?
Myślę, że to był Sengun. Jest to center aktualnie grający w Houston Rockets. Jeden w sumie z gwiazd amerykańskiej koszykówki europejskiego pochodzenia. Także myślę, że najświeższa sprawa to myślę, że Sengun z Houston Rockets.
Zmieniając temat, czy ma pan jakieś przezwisko w drużynie?
Moim pseudonimem jest Willy, a to już jest od bardzo, bardzo dawnego okresu. Kiedyś byłem na kadrze i taki trener mnie tak nazwał i w sumie się przyjęło i I gdzieś tam w środowisku koszykarskim bądź moich najbliższych przyjaciół jest to moja taka ksywka.
Dlaczego piłka od koszykówki jest najczęściej pomarańczowa?
To znaczy, pomarańczowa jest głównie na obrazkach, na grafikach i w bajkach, ale jej naturalny kolor to jest taki lekko brązowo-rudawy. Myślę, że to jest kwestia tego, że te piłki wcześniej były z naturalnej skóry. Jakoś tak się po prostu przyjęło, także może dlatego.
A czy ma pan dużo piłek koszykarskich w domu, jako że pan gra w koszykówkę?
Właśnie ani jednej. Kiedyś miałem, jak miałem taki bardziej młodzieńczy pokój i miałem taką jedną piłkę z Eurocupu w lidze, w której graliśmy, ale w sumie aktualnie nie posiadam żadnej piłki.
A czy ma pan jakąś specjalną dietę?
Nie. Na pewno mam nawyki, których przestrzegam, które pilnuję i staram się jeść bardzo świadomie, zdrowo, ale nie traktuję tego jako diety, to po prostu już jest pewien styl życia i pewna forma po prostu funkcjonowania dla mnie jako sportowca i wiem, co mi służy, wiem, co mi pomaga i tego się trzymam.
Czy ma pan określone godziny, kiedy się pan kładzie spać?
Tak, to jest bardzo, bardzo ważne w naszym codziennym życiu, a szczególnie sportowców, bo są to aspekty zahaczające o regenerację i dbam o to, także gdzieś tam staram się być w łóżku już pomiędzy 22 a 23 i zasnąć, bo czuję się następnego dnia po prostu dobrze, wypoczęty, wyspany, a jak gdzieś przechuluję, a na zasadzie wkręci mnie jakiś film, bądź serial, bądź po prostu późno wrócę do domu, to jak się koło 12 położę spać, po 12 to czuję skutki następnego dnia, że położyłem się o nieodpowiedniej porze.
A czy mógłby pan wytłumaczyć, czym jest dwutakt?
Dwutakt to jest, można powiedzieć, najbardziej popularny ruch w koszykówce. Jest moment, gdzie kozuje się i łapiąc piłkę w dwie ręce, wtedy można wykonać w koszykówce tylko dwa kroki i trzeba z tą piłką coś zrobić, nie można jej dalej trzymać w rękach, także łapiąc piłkę po koźle, wchodząc w dwutakt, po prostu mamy dwa kroki, albo podejmujemy decyzję, że rzucamy, albo też z dwutaktu możemy w bardziej ekstremalnych warunkach podać piłkę. Dwutakt to po prostu są dwa następne kroki po zatrzymaniu kozła.
Z innej beczki niech pan powie przykładową wskazówkę, którą mówi wam trener podczas timingu.
Przykładowa wskazówka głównie się tyczy poprawy elementu obrony, że trzeba być bardziej agresywnym, trzeba wyjść wyżej, z pressingiem wyżej, nie wiem, zatrzymać jakiś strzelec, to po prostu wyjść do strzelca i nie pozwolić mu oddać rzutu. No i głównie też wskazówki na czasie, który bierze trener, to też jakieś przypomnienie zagrywki w ataku, bądź na przykład celowanie teraz w danego zawodnika, gdzie mamy przewagę i to są gdzieś tam takie wskazówki od trenera, które mi przychodzą do głowy.
Bo wiem, że czas jest albo na przykład po jakieś wskazówki, albo żeby przerwać na przykład serię punktów przeciwnika, albo zazwyczaj trenerzy sobie zostawiają ostatni czas na ostatnią akcję, kiedy jest bardzo mało.
Tak, z tym również, aby zatrzymać serię przeciwnika, gdzie rywal się zaczyna nakręcać, łapie wiatr w żagle i zaczynają zdobywać seriami punkty. Wtedy też przeważnie jest wzięty czas, aby trener zareagował, troszeczkę potrząsnął zespołem, bo albo zmotywował, albo obudził zawodników, albo wywarł jakąś taką dodatkową presję, aby musi dać jakiś dodatkowy bodziec i wtedy przeważnie przypomina właśnie koncentracji o pewnych rzeczach, które na dany moment są największą bolączką zespołu.
A czy jest jakaś różnica w graniu u siebie, a u przeciwnika?
Diametralna, tak. W domu się zdecydowanie lepiej gra, przyjemniej przy własnych kibicach, przy własnej publiczności. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, nie trzeba wyjeżdżać dzień wcześniej, pokonywać długiej trasy, spać w hotelu, się śpi we własnym łóżku. Też każdy przygotowuje sobie swoje ulubione jedzenie, które mu służy. Dochodzi do tego atmosfera miejscowych kibiców, jest rodzina na trybunach, są znajome twarze, także myślę, że to jest diametralna różnica grając w domu, a na wyjeździe.
A czy ma pan jakiś stadion właśnie na wyjeździe, gdzie się panu dobrze grało?
Tak, bardzo lubię grać w Legii Warszawa, na hali Legii Warszawa. Lubię również grać we Włocławku, lubię grać w Słupsku również, ponieważ i we Włocławku, i w Słupsku jest świetna atmosfera i naprawdę czuć adrenalinę niesamowitą, bo tam jest dosyć głośno i czuć tą presję, taką pozytywną presję, także tam jest fajnie i derby z Gdynią na wyjeździe też bardzo lubię grać, ponieważ to są dodatkowe takie mecze, gdzie przychodzi więcej ludzi i te mecze mają większe znaczenie dla nas, dla sportowców.
Czy jest jakiś błąd, który najczęściej popełniają zawodnicy podczas meczu?
Jest masa błędów, które popełniają zawodnicy i czy to chodzi o atak, o obronę, o scouting, że jest założenie taktyczne, że pewien gracz czegoś nie umie i mamy forsować, to znaczy mamy mu zamknąć jego najlepsze atuty, a totalnie czasem robimy na odwrót i dajemy komuś jego najmocniejszą broń. Także to są takie małe niuanse, ale tych błędów jest bardzo dużo.
Czy jest coś, czego pan nie lubi w tym sporcie?
Na pewno nie lubię, jak jest mało kibiców na hali. To jest na pewno dla mnie, dla sportowca coś, co mnie drażni, bo nie ukrywam, że im więcej ludzi, im lepsza atmosfera, tym to ma lepszy wpływ dla nas, dla zawodników, że ta nasza praca jest doceniana, ktoś chce nas oglądać i to wzbudza troszeczkę większe emocje. A jeżeli jest taka atmosfera dosyć ospała i nie czuć tego klimatu, tej takiej, można powiedzieć,
Adrenaliny,
presji kibiców, to się gorzej po prostu gra i tego nie lubię i to mi się nie podoba właśnie, jak na przykład jest słaba frekwencja na meczach.
Czy jest zawodnik, z którym lubi pan grać? Tak rozumiecie się bez słów?
Mam kilka takich osób. Na pewno to są moi przyjaciele, którymi gdzieś tam kiedyś grałem. Takim zawodnikiem na pewno, z którym się rozumiem bez słów, jest Przemysław Żołnierewicz. Również z Igorem Wadowskim lubiłem bardzo grać, to też jest mój przyjaciel. Z Kubą Szenkiem bardzo dobrze się rozumiemy i gramy już, to jest nasz czwarty wspólny sezon. Bym jeszcze mógł wymienić kilku, ale na taki pierwszy ogień to przychodzi mi ta trójka.
Dziękujemy panu za rozmowę. Ja osobiście dowiedziałam się dzisiaj naprawdę wiele rzeczy. A jak ty, Jeremi?
No, też wiele ciekawych rzeczy o sporcie z innej perspektywy, z perspektywy zawodnika.
Dziękuję bardzo. A dzisiejszą rozmowę prowadzili dla was Kamila
i Jeremi.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kurcze dzieciaki rządzą!
My również dziękujemy panu Mikołajowi Witlińskiemu i życzymy wielu satysfakcjonujących pojedynków pod koszem.
I może jeszcze życzymy własnej piłki do kosza, skoro nie ma żadnej?
Nie, dla pana Mikołaja piłka jest narzędziem pracy, a pracy nie zabiera się do domu. Ale możemy mu życzyć trybun zawsze pełnych wspierających go kibiców.
I jeszcze kosza pełnego brzoskwiń, bo wiemy, że bardzo je lubi.
Smacznego!
Do usłyszenia za tydzień.
Kamila Wędrocha,
Jeremi Świątczak,
Julka Baranowska
i Ola Woźniak. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.